Grzegorz Nowak, witam serdecznie. Program Marszem przez Historię.
Stanisław Kokot, sekcja krajowa kolejarzy MSZ Solidarność.
Rozpoczął się 2021 rok, łatwo policzyć, 95 lat od powstania pierwszej kolei na ziemi wieluńskiej, pierwszej szerokiej, normalnej kolei. Jak doszło do stworzenia tej linii kolejowej? Jaka była sytuacja w ogóle na ziemiach polskich po zaborach w 1918 roku? Czy to był jeden system kolejowy, czy różne?
No tutaj musimy powiedzieć, dlaczego ta linia szybko powstała. Ona powstała z tego względu, że strajk kolejarzy brytyjskich jakby wymusił szybki eksport węgla, bo było zapotrzebowanie na węgiel, żeby od nas wywozić. A tutaj wywozić przez Tarnowskie Góry, Kalety, Lubliniec, no to już wjeżdżamy przez Niemcy. Wtedy trzeba było płacić dodatkowe cło. I w tym momencie prezydent Mościcki wydał szybko rozporządzenie dotyczące budowy linii numer 181, to się nazywała wtedy linia Kalety-Podzamcze. I w tym momencie tutaj, no, w bardzo szybkim tempie, żeby to wybudować, to zaczęto budować z dwóch stron, a więc od Podzamcza, no i tutaj od Herb Nowych, od Kalet zaczęto to budować. No i z tego względu popatrzmy sobie, jaka wtedy była dokładność, że na Słowikowie, tam doszło do spotkania tych dwóch budowli i połączenia. Nie minęli się, a trafili razem. Projektantem tej linii i kierownikiem budowy był polski budowniczy inżynier Józef Nowkuński. On używał tylko polskich produktów, przede wszystkim na to kładł bardzo szczególną uwagę, że polskie produkty, żeby były i Polacy, żeby budowali. No tutaj po prostu, no, z Wielunia nawet na nogach chodzili bardzo daleko na tą budowę, a brali udział przy tej budowie. Używano koni wtedy do sypania nasypów i tak dalej. Szło to bardzo w szybkim tempie i naprawdę precyzyjna robota.
Kiedy rozpoczął się projekt w ogóle tej linii kolejowej?
No projekt linii kolejowej rozpoczął się w 1926 roku, prawda? Tutaj powiedzmy sobie szczerze, że ona była budowana, już teraz dokładnie nie pamiętam tak, ale po prostu w szybkim tempie ona była oddana. No powiedzmy sobie szczerze, że w 1922 roku sieć PKP została podzielona na 10 dyrekcji okręgowych kolei państwowych. To były Katowice, Kraków, Lublin, Lwów, Poznań, Radom, Toruń, Warszawa i Wilno. No w tym okresie stosunkowo niewielkiej przestrzeni zarządzonej przez DOKP Katowice było 532 km linii normalno-torowych. W ciągu doby ładowano tam przeszło 30% towarów wysyłanych pociągami na całej PKP. Tam też wędrowały największe trudności eksploatacyjne, gdyż wskutek nieprzejrzystego układu granic nie było większych stacji rozrządowych. Na tym można było sprostować i sortować wagony przechodzące z różnych stron kraju, a potem formować pociągi określonych relacji. Przesyłanie pociągu z polskiego Górnego Śląska do Wielkopolski oraz odwrotnie wymagało noszenia Niemcom opłat, to co mówiłem, i z tego względu tutaj to powstało. No też jeszcze jedna taka ciekawostka, którą możemy powiedzieć, że przy tej budowie co stosowano. Wieluń już był przygotowywany jako stacja rozrządowa wtedy. Jako stacja rozrządowa i stacja kierunkowa, gdzie tu miał wychodzić jeszcze jeden kierunek linii, która połączeniem do linii 131, a więc tej linii tam na Zduńską Wolę Karsznicę i w drugim kierunku na Herby. Teraz powiem tak szczerze, że udaje się jednak powrócić do tego i najprawdopodobniej, bo to już przeszło drugi etap, gdzie marszałek Schreiber bardzo przy tym opotował, razem tutaj z posłem Rychlikiem, i to jest mi bardzo mi bliskie, bo cieszę się, że wreszcie może będzie oddany ten odcinek Kępno-Oleśnica. Ja już tyle razy na antenie Radia Ziemi Wieluńskiej o tym mówiłem, no nie poddaję się jednak i w dalszym ciągu o tym mówimy.
Ta linia 181, że wrócę do linii historycznej, którą się zajmujemy, czyli linii Podzamcze, Kalety, to był fragment magistrali węglowej, można powiedzieć głównej arterii handlowej II Rzeczypospolitej.
Tak, tak, to była jedna z największych budowli II Rzeczypospolitej, że tak można powiedzieć. Ona była głównym takim przerzutem węgla, bo jak wcześniej wspominałem, żeby uniknąć tego cła, no to tu się przewoziło węgiel tutaj przez naszą tą jednotorówkę. Jednotorówkę. Ona na dzień dzisiejszy nie spełnia aż takiej dużej mocy, chociaż powiem szczerze, że ona powróci do łaski i ona będzie linią, po której jeszcze będą tu pociągi różne jeździły.
Ta magistrala węglowa rozpoczynała się na Górnym Śląsku, a kończyła w Gdyni.
Tak, 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 w Gdyni oczywiście. Mówimy o magistrali węglowej Śląsk Porty linii 131. Oczywiście, ona wychodziła z Chorzowa, zaczyna bieg linia 131 i kończy Gdyni. Tylko, że początkowo ona leciała tam przez Wino Wrocławiu, było gałęzienie, a teraz po prostu jest zrobione prosto. W tej chwili ona przechodzi bardzo gruntowny remont, ta linia. Już możemy powiedzieć, że na bardzo dużym odcinku jest już dużo zrobione, że ta linia będzie jest tam 120 na godzinę na niej. Prace trwają bardzo szybko, tam będą LCS-y. Tam ja jako związkowiec boję się jednego, że gdy powstaną LCS-y, tam po prostu kilka posterunków zostanie zlikwidowanych. No jak posterunki zlikwidowane, to ludzie stracą pracę.
A jeżeli chodzi o ten nasz odcinek, Kalety pod Zamcze, jak ten proces budowlany wyglądał, co było potrzebne, jakie materiały były przywożone, jak taka budowa linii kolejowej wygląda w praktyce?
No to jest po prostu przewożenie towaru z jednego miejsca drugiego, bo jak sami widzimy, ukształtowanie linii musi być jednak w miarę proste, więc w jednym miejscu jest nasyp, w drugim miejscu trzeba kopać tunel, więc to przemieszczano tą ziemię z jednego miejsca na drugie i w ten sposób przewożono. Natomiast już tuczeń to przewożono normalnie już po tych wagonach i normalnie wysypywano, z tym, że nie było takich szutrówek, jak dzisiaj mamy szutrówki, że wagon przyjeżdża, maszynista odpina, klapy lecą i wysypuje się tuczeń, następnie wchodzi plaster i rozrównuje i tak dalej. To wszystko było robione ręcznie. Powrócę do książki Kalety pod Zamcze. W niej jest pięknie zamieszczone są zdjęcia przedstawiające cały proces, jak ta linia była robiona, jak były układane. Te tory były normalnie układane ręcznie. Łapano takie są chwytaki, były do torów. No można to, ja bym to pokazał w sali tradycji magistrali węglowej Śląsk Porty, którego jestem opiekunem w Herbach Nowych. I tam właśnie te narzędzia są zdeponowane, bo żeśmy pozbierali i to tak po prostu jeszcze funkcjonuje i jest. No i można tam zobaczyć właśnie, że to wszystko było ręcznie robione.
A jeżeli chodzi o samą infrastrukturę techniczną, co? Tylko nasyp, podkłady kolejowe i tory, czy jakaś infrastruktura musiała już wtedy być? Już musiały być informacje, na przykład, że jedzie pociąg w jedną, w drugą stronę. Jak wyglądał ten obsługa techniczna?
No nie, panie dyrektorze, wtedy to nie jeździł jeszcze żaden pociąg, bo po prostu to jest linia jednotorowa, więc po żadnym, po sąsiednim torze żaden tor, pociąg nie jechał. Wtedy jeszcze nie jechało, tak? Dopiero gdy ją położono, to dopiero po prostu został puszczony pociąg próbny, który po prostu jechał z takimi obciążnikami i on dopiero po prostu sprawdzał. I po przejechaniu tych pociągów inspekcyjnych dopiero po prostu, no pierwszy pociąg, można taki powiedzieć, którym już przyjechali po tych torach, to był pociąg taki inspekcyjny, gdzie w Słowikowie, na Słowikowie, tam koło Rudnik, tam zjechało się po prostu wielkie osobistości, dostojni goście, prawda, gdzie nastąpiło przecięcie i poświęcenie tej linii i wtedy nastąpił dopiero przejazd. I wtedy dopiero normalnie pociąg mógł przejechać. Także nie można było powiedzieć, że tam były jakieś potrzebne obostrzenia, czy jak na dzień dzisiejszy, bo jak patrząc na budowę magistrali węglowej Śląsk Porty, to tam jednak musimy zachować te ostrożności, musi być sygnalista, musi być tam i tak dalej, bo po sąsiednim torze jednak pociąg jedzie. Tu była jednotorówka i ona po prostu pozostała do dnia dzisiejszego.
Oprócz samej linii powstało dużo różnych budynków, chociażby budynków dworcowych.
Tak, te budynki dworcowe, one powstawały wszystkie jakby na jeden styl. Na jeden styl to jest zobrazowane, również posiadamy bardzo szeroką dokumentację. Dokumentację posiadamy, wszystko zrobione, plany, rysunki, przekopy, budynki, wieże wszystkie, które są po prostu te dowody. One przedstawia taka jedna nasza książka, gdzie inżynier Nowkuński właśnie opracowywał wszystkie i był wyliczenia i tak dalej. Panie redaktorze, zapraszam do Herb Nowych właśnie tam do zobaczenia tej książki i może kilka fotografii, które będzie można po prostu pokazać, jak to wygląda. Jest to naprawdę imponujące i robi wrażenie, przeglądając tą książkę z tymi mapami i instrukcjami, wyliczeniami, jak to wygląda.
Początek tej linii to oczywiście ruch parowozowy. Kiedy nastąpiła elektryfikacja linii?
28 listopada 1965 roku nastąpiło oddanie do eksploatacji zelektryfikowanego odcinka Kalety Herbynowe. To jest fragment magistrali węglowej Śląsk-Porty. Natomiast ten dalszy odcinek, o którym tu przez cały czas rozmawiamy, był oddany 24 października 1981 roku. I tu było oddanie do eksploatacji zelektryfikowanego odcinka Herbynowe pod Zamcze. Dopiero na tym odcinku, aż do Kępna, było to zrobione i oddane elektryfikacja. Powiedzmy sobie szczerze, że wtedy samych pociągów pasażerskich mieliśmy tutaj zaraz, to było ich 12 par. Początkowo były to pociągi, które po prostu również połączenie bezpośrednie z Poznaniem. Mieliśmy połączenie ze Szczecinem. Teraz przywracane jest to połączenia. No ciekawostką możemy też powiedzieć, że tą linią kolejową przewożono wszystko. Przewożono wszystko, nawet po prostu tutaj takie największe ciekawostki, które można powiedzieć, to były Pątnów Dzieczniki, gdzie tu przewożono świnie w workach, tu przewożono pełen inwentarz, kury, kaczki, przewożono nawet czereśnie, owoce, owoce, wszystko to było przewożone. No tu nawet po prostu były różnego rodzaju kontrole wpadały do tych pociągów ze względu na to, że ten tak kwitnął ten handel i ten przewóz nielegalny tych towarów. Nie w pociągach towarowych, tylko w pociągach tych. Natomiast również tutaj ta linia była bardzo mocno wykorzystywana. No przypomnijmy sobie czasy 80., tak 85. Tutaj naprawdę bardzo długo tu nawet trzeba było czekać. Wagony, które szły ze złomem do Herbnowych, to po prostu czekały aż tu po całej linii na tych stacjach, żeby po prostu wjechać do Herb. Także ruch tu był bardzo duży. Bardzo duży. Czekało się na dojście, żeby można było tymi pociągami przejechać i bądź mijanki robić w ogóle.
Lata 90. to można powiedzieć taki lekki upadek tej linii, zmniejszony ruch i pasażerski, i towarowy. Niszczenie wszystkich obiektów kolejowych, zaczynając chociażby od dworców.
Tak, tak. Wtedy po prostu zaczęto jakby tutaj na tej naszej linii, no nawet musieliśmy protestować. Musieliśmy, nawet tutaj była taka słynna blokada drogi krajowej numer 8 na wysokości komendy policji, gdzie po prostu walczyliśmy, bo chciano po prostu już wycofać ostatnie pociągi pasażerskie. A wiadomo, tutaj z naszego regionu ludzie jeździli do pracy na Śląsk. I to odebranie, zamknięcie tych pociągów powodowało, że te ludzie tracili pracę. Na skutek tych po prostu zamykania tych pociągów, tych wycofywania pociągów pasażerskich, robiło się naprawdę przykro, ludzie tracili pracę, czasami dojeżdżali. Dzisiaj też są problemy. Dzisiaj też są problemy z tym rozkładem. Ten rozkład nie jest taki, jak powinien być. Nie wiem, dlaczego tak jest. Nie wiem. Ja już interweniowałem wielokrotnie. Tutaj jeszcze pozostało mi, jeszcze teraz będę raz interweniował do pana marszałka, że po prostu ludzie tracą dojazd przykładowo w sobotę, niedzielę do pracy. Ci, co pracują w systemie równoważnych norm czasu pracy. To jest przykre, że kolejarze powiedzieli, pod siebie robią rozkład. To nie jest prawdą. To jest po prostu w ten sposób, że tracą ten dojazd.
Niemniej pojawiło się, można powiedzieć, pewnego rodzaju światełko w tunelu. Trwają prace nad projektem połączenia, tego, o którym mówiliśmy, do którego Wielmi był przygotowany już w połowie lat 20. ubiegłego stulecia. 95 lat później przystępujemy, być może w niedługim czasie przystąpimy do budowy linii, która połączy magistralę 181 z magistralą 131.
Tak, oczywiście. I to jest naprawdę po 11. Ma dojść do spotkania. Spotykamy się w Warszawie. Nie wiem jeszcze gdzie, czy to będzie u pana prezesa spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Wydawałoby się, dlaczego Wrocław? A Wrocław bardziej zabiega o to połączenie tamtego odcinka Kępno-Oleśnica. Bo jeżeli tamten odcinek zostanie zrobiony i już jest wszystko na tej drodze, że ja myślę, że w tym roku już zapadną decyzje o połączenie tego Kępno-Oleśnica. A tutaj ten odcinek, no to naprawdę już są szeroko zakrojone postępy i to będzie wreszcie zrobione.
Można powiedzieć, że po 100 latach kolej dojedzie do właściwych stacji. Wielun uzyska połączenie z Wrocławiem, z Łodzią.
Tak, tak, panie redaktorze. Tu słusznie i pięknie pan zauważył, że z Wrocławia, udając się do Łodzi czy do Warszawy, krócej będzie przejechać po prostu tutaj przez Wieluń, aniżeli protezą koniec Polską, tam przez Częstochowę i tak dalej. Tutaj będzie najkrótsza droga i tu wtedy my w Wieluniu będziemy mieli piękne światło, światło, które po prostu jedziemy do Gdańska, do Gdyni, prawda, tu jedziemy do Warszawy, jedziemy pociągiem do Łodzi, pociągiem do Łodzi. No naprawdę coś wspaniałego, no nie tylko będziemy, no S8 mamy, ale tutaj ten kawałek nam dużo, dużo, dużo pomoże. Ja jeszcze jedną taką rzeczą chciałem się pochwalić. Czekałem na to bardzo długo, ten koronawirus po prostu spowodował to, że nie mogłem tego zrobić. W zeszłym roku miałem 90. rocznicę oddania południowego odcinka magistrali węglowej Śląsk-Porty i tam po prostu na rozwidleniu tych torów odbyło się po prostu takie uroczyste otwarcie tego odcinka. Tam wtedy zjechały najwyższe władze państwowe, by ten odcinek otworzyć. Tam nie było tylko marszałka Piłsudskiego i prezydenta Mościckiego. Tak wszyscy tam wtedy byli. Między innymi budowniczy magistrali węglowej Śląsk-Porty też był inżynier Nowkuński. I tam w tym miejscu została odprawiona msza polowa. Msza polowa. Ja tak wpadłem na pomysł taki, żeby w związku z tym, że jak sami wiemy, że na rozstaju dróg, różnego rodzaju dróg są krzyże, by po prostu na rozstaju dróg kolejowych również postawić taki krzyż z szyn. Miałem to już przygotowane na listopad. Myślałem, że to wszystko mi się uda. No pandemia pokręciła nam plany całkowicie. Jednak nie odstąpiliśmy od tego pomysłu. Już mamy przygotowany grunt. Pomagają nam firmy, które tam robią tą inwestycję przy przebudowie linii 131 i myślę, że na wiosnę odsłonimy ten krzyż, by upamiętnić tą uroczystość.
A jakie ślady pozostały, materialne ślady pozostały na linii 181 od tego 1926 roku. Co możemy znaleźć jeszcze takiego z tamtego okresu czasu?
Z tamtego okresu czasu możemy prosto popatrzeć sobie na nasz dworzec w Wieluniu Dąbrowie. On ma ten sam wygląd i ten sam kształt, jaki miał do tej pory. Popatrzmy sobie na już wyremontowany wiadukt tutaj w Wieluniu przy dworcu kolejowym. On po prostu również tam jest, z tamtej strony, jadąc od strony Łodzi, tam mamy datę, kiedy został oddany. Dalej, no mnóstwo dworców już jest polikwidowanych. Polikwidowanych dworców kolejowych. Poza tym, no wszystkich, większość to straszy. No to, co w Dziecznikach jest ten dworzec, to też mi się bardzo nie podoba, bo on bardzo aż tak straszy. No i te wszystkie budowle, które są, pozostały. Wieża Ciśnień w Wieluniu Dąbrowie. Również to jest ten obraz, który z tamtego okresu pozostał.
No i oczywiście zapraszamy do sali tradycji.
Tak, do sali tradycji magistrali węglowej Śląsk Porty w Herbach Nowych. Warto zobaczyć, warto ją jeszcze obejrzeć. Na razie mieści się w budynku PKP, budynku dworca kolejowego. Ten budynek też już w tej chwili, no tak przykro mi powiedzieć, ale tam już nikt nie mieszka. Tam już nikt nie jest. Jedynie tam znajduje się ta moja sala tradycji magistrali węglowej Śląsk Porty imieniem inżyniera Józefa Nowkuńskiego. Po przebudowie mam zaplanowane, bo teraz płacimy dosyć duży czynsz PKP, jako PLK musimy zapłacić, więc po wybudowaniu tam nowego budynka, w którym będzie się mieściła nastawnia LCS, która będzie obsługiwała bardzo długi odcinek, tam po prostu na dole będzie również ta sala tradycji i jednak o tej historii pamiętamy i dopóki żyję, no to pamiętam o tym, żeby to było i pokazywać ludziom, jak to wyglądało, jak to było wtedy, to jak to powinno się utrzymać, bo o historii musimy jednak dbać i pamiętać.
A w jaki sposób można ją zwiedzać? No wiadomo, ze względu na czas pandemii takie miejsca też są pozamykane, ale tak normalnie. Czy są godziny, dni, kiedy jest otwarta, czy kontakt telefoniczny?
Tylko kontakt telefoniczny ze mną po prostu i wtedy ja, albo mój kolega, bo tam mam kolegę, bo ja jak na co dzień pracuję w Warszawie, więc wtedy kolegę powiadamiam, kolega tam przyjedzie i otwieramy i udostępniamy. Jeżeli tylko ktoś jest to zainteresowany, to bardzo zapraszam. Mój telefon to jest 600-248-449 i zapraszam po prostu, by jednak zwiedzać i pamiętać o tej historii.
A póki co można się wybrać na przejażdżkę pociągiem na linii pod Zamcze Kalety?
Tak, oczywiście, bo pociągi w dalszym ciągu kursują.
Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu.
Jeśli macie państwo propozycje tematów, zachęcam do przesyłania ich na adres grzegorz@radiozw.com.pl. Dziękuję za uwagę.